Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Orlen.
Będzie więcej terminali gazowych FSR w Gdańsku, w planach nie jeden, a dwa pływające terminale. Jak z naszym bezpieczeństwem energetycznym? A jaka przyszłość centrów handlowych w kraju? Jest nowy raport m.in. Colliers w tej sprawie. Wzrosły wynagrodzenia, jak zachowają się Polacy, którzy więcej zarobią? Czy będziemy konsumować, czy nadal wstrzymywać się z wydatkami? Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji Orlen, Błażej Kucharski, dyrektor Colliers. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od naszego bezpieczeństwa energetycznego. Spółki Gaz System i Orlen podpisały umowę na usługi regazyfikacji LNG w terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Umowa została podpisana w ramach procedury Open Season, w której spółka Orlen złożyła zamówienie obejmujące 100% usług regazyfikacji udostępnianych przez Gaz System w ramach terminala FSRU, co oznacza, że jeden terminal pływający cały dla Orlenu przystosowany do regazyfikacji na poziomie ponad 6 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Prawdopodobnie powstanie też drugi z pojemnością 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. No i tutaj pytanie do pana dyrektora Adama Kasprzyka, czy możemy powiedzieć, że Polska jest bezpieczna energetycznie, no i co nam te dwa terminale, jeśli one będą, dwa dadzą?
Wiele wskazuje na to, że będą. Te zapowiedzi są bardzo konkretne. Umowa, o której pani redaktor wspomniała, jest już podpisana i to staje się faktem. Czy stajemy się bezpiecznym krajem, czy mamy zabezpieczone bezpieczeństwo energetyczne, bo to decyduje o bezpieczeństwie kraju? Zdecydowanie mogę powiedzieć, że tak. Pamiętamy wszyscy obawy związane z brakiem, możliwością braku gazu. Mówiono o tym powszechnie, głośno podnoszono, budząc emocje oczywiście.
Natomiast jak wybuchła wojna, zresztą wszyscy doświadczyliśmy tego stresu.
A nawet wcześniej, kiedy to w 2019 roku wszyscy doświadczyliśmy tego kryzysu chlorkowego i wstrzymania dostaw ropy z Rosji. Wtedy jeszcze niewielu sobie wyobrażało, że to może mieć konkretne znaczenie w kontekście wojny i tego, co się będzie działo kilka lat później. Dywagowano, nawet w mediach przedstawiano, że to oczywiście może mieć też związek z napięciami międzynarodowymi, z takim agresywnym podejściem Rosji do Europy, ale to była tylko jedna z hipotez stawiana, dlaczego doszło do tego kryzysu chlorkowego. Ja przypomnę tylko, że w 2019 roku wstrzymano dostawy surowca z Rosji rurociągiem Przyjaźń i musieliśmy sobie poradzić jako kraj z brakiem dopływu surowca i ropy i nie tylko do naszego kraju, ale też do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I to był spory problem, ale wywiązaliśmy się wtedy z tego w sposób wzorowy, bym powiedział, bo nikt nie odczuł braku surowca, nie było znaczących wzrostów cen paliw na stacjach, ale też i nie było uszczuplenia naszych zapasów, które oczywiście były wykorzystywane, ale też były uzupełniane z innych kierunków. I my pokazaliśmy, że potrafimy sobie w takiej nagłej, kryzysowej sytuacji poradzić. I drugim elementem tych obaw było już po wybuchu wojny wstrzymanie dostaw sprowadzania gazu też z tego kierunku rosyjskiego, ze wschodu. I tutaj po pierwsze to, co zbudowano w Świnoujściu, czyli terminal w Świnoujściu, dzięki któremu również można sprowadzać gaz. I teraz terminal, o którym pani redaktor wspomina, i perspektywa budowania trzeciego zabezpiecza nas absolutnie w tych potrzebach dla naszego kraju. Ale to, co jest też niezwykle istotne, to to, że gra toczy się trochę więcej niż tylko o jeden kraj, czyli gra się trochę więcej niż tylko o Polskę. Pan prezes Daniel Obajtek mówił właśnie o tym przy okazji podpisania tej umowy, że tak naprawdę stajemy się hubem, który będzie mógł dostarczać również gaz do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna toczy się oczywiście na froncie, wojna toczy się w sposób krwawy, ale wojna często toczy się też w sposób bezkrwawy. To znaczy, że można uzależnić państwo jedno od drugiego na zasadzie dostaw energii, czyli tego systemu, który sprawia, że dane państwo funkcjonuje ekonomicznie.
Czyli to, co Rosja starała się robić przez te wszystkie lata do tej pory.
Dokładnie tak. Czyli dziś już możemy nazywać rzeczy po imieniu, bo to ekspansja Rosji jest niezwykle widoczna. I nie tylko oczywiście w miejscu, gdzie toczy się wojna, ta okrutna, krwawa, bezwzględna, ale też i wojna z innymi krajami, gdzie wróg jest już identyfikowany, i myślę tutaj o narracji Rosji. Przecież słyszymy tą narrację rosyjską, gdzie i białoruską, która nazywa nas państwami nieprzyjaznymi dla siebie, więc wszyscy widzimy, jak to się odbywa. I to, od czego wyszliśmy, czyli budowa i zabezpieczanie dostaw i ropy, i gazu, sprawia, że jesteśmy nie tylko jako Polska bezpieczni i zabezpieczeni, ale też my możemy zabezpieczać kraje, które również mogą się uniezależniać od tych wpływów rosyjskich. To jest niezwykle ważne. Jesteśmy u progu wielkich wydarzeń, które dzieją się w Europie, i już nawet nie mocowania się, ale już identyfikowania przeciwstawnych sobie żywiołów niejako. Więc to jest bardzo ważne, byśmy mieli takie poczucie bezpieczeństwa i w gazie, o czym rozmawiamy, ale też i w dostawie surowca. Czyli tak naprawdę dywersyfikacja kierunków dostaw jest niezwykle istotna. I to, że dzisiaj możemy sprowadzać surowiec z Arabii Saudyjskiej
i nie walczyć o gazowce z innymi krajami.
Jest niezwykle istotne. I oczywiście, że w tej debacie publicznej, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, wykorzystywane są te tematy, bo one wszystkich nas bezpośrednio dotyczą, one są bardzo ważne, do bezwzględnej walki politycznej. To jest oczywiste, ale jak chłodno spojrzymy na procesy gospodarcze, na to, co dzieje się w świecie, i trochę spojrzymy szerzej niż tylko nawet poza granice Europy na nasze najbliższe kraje, ale spojrzymy bardzo szeroko na cały świat, to wiemy, że dzisiaj tak naprawdę trzeba być silnym, skonsolidowanym i zdywersyfikowanym, czyli móc korzystać z tych zasobów, które napędzają każde państwo i utrzymują to państwo, myślę o energii i różnych jej zasobach, do tego, żeby to państwo zachowywało swoją tożsamość i nie ulegało wpływom innych państw. Więc budowanie silnego koncernu multienergetycznego z możliwością, które daje ogromne możliwości i w przypadku gazu, i w przypadku ropy naftowej, jest niezwykle ważne.
A z punktu widzenia firmy, która zajmuje się wielkimi powierzchniami do wynajmu, czy najemcy czują się bezpiecznie energetycznie, czy w ogóle dzisiaj na to zwracają uwagę? No, biorąc pod uwagę też, że ten prąd tani nie jest, ale tak się dzieje na całym świecie.
Pani redaktor, głównym problemem dla najemców faktycznie może nie jest dzisiaj zastanawiają się, czy my jesteśmy bezpieczni, czy niebezpieczni energetycznie, bo jesteśmy bezpieczni energetycznie i faktycznie dyrektor...
Czyli ta świadomość jest.
Kasprzak tutaj bardzo, bardzo trafnie powiedział, że gra idzie o to, żeby się uniezależniać, choć w mojej opinii bardziej byśmy mogli się uniezależnić, gdyby już był atom i czy my byśmy mieli ten gaz, bo jednak musimy go skądś dystrybuować, ale na pewno dywersyfikacja jest potrzebna. Jeżeli chodzi o nastroje wśród przedsiębiorców, wśród najemców, no to dzisiaj głównym problemem faktycznie jest koszt energii i on zaczyna dzisiaj bardzo mocno być widoczny w tym całym koszyku kosztów najmu, bo jeszcze 2 lata temu to faktycznie było tam, nie wiem, 8-9%, dzisiaj to już jest 30% składowych tej opłaty najmu. Oczywiście bardzo mocno dzisiaj deweloperzy, fundusze, właściciele nieruchomości stawiają na to, żeby zakupować energię zieloną odnawialną. Polityki ESG są wdrażane zarówno przez najemców, jak i też przez wynajmujących. I dzisiaj gra o to idzie, żeby optymalizować kosztowo najem. I faktycznie rynek nieruchomości komercyjnych dzisiaj jest redefiniowany, bo się zmieniają potrzeby. My zaczynamy pracować z domu, troszeczkę z biur, zmieniają się funkcje centrów handlowych, parki logistyczne też dzisiaj przeżywają bardzo duży rozkwit ze względu na to, że nowe technologie spowodowały coraz większą chęć i możliwość zakupu przez internet i nie musimy dzisiaj tyle czasu spędzać w sklepach, więc temat jest na pewno dzisiaj bardzo rozwojowy.
No to teraz do tych sklepów też przejdźmy. W drugiej połowie ubiegłego roku uruchomiono 18 nowych centrów handlowych. Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości handlowe przekroczyła 1 450 000 000 euro. To najwięcej od 2018 roku. Na koniec ubiegłego roku powierzchnia handlowa polskich centrów osiągnęła prawie 13 000 000 m2. Tak wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych, a w pierwszym kwartale tego roku funkcjonowało w naszym kraju 617 centrów handlowych, których łączna powierzchnia najmu wynosi właśnie prawie 13 000 000 m2. To z kolei takie dane z raportu kwartalnego firmy Colliers. No i właśnie był moment, kiedy mówiło się o końcu galerii handlowych. Nawet szerokim echem odbijały się informacje o tym, że jakaś galeria handlowa ma problemy, bankrutuje, czy może się zamyka. Jest mowa o tym, że na Mokotowie w Warszawie ma być wyburzona i zamiast tego powstaną biurowce. W Poznaniu ma zniknąć galeria Malta. To teraz się dzieje, zamiast niej ma być osiedle mieszkaniowe. A z drugiej strony widzę, że tych powierzchni handlowych przybywa. Więc co tu się zmienia? Czy same centra się zmieniają? Powstają w jakichś innych miejscach, ich charakter się zmienia, bo z jednej strony te wielkie galerie jakby no, czasy świetności mają za sobą, czy jeszcze może przed sobą?
No faktycznie my od wielu lat rozwijamy dosyć mocno takie doradztwo związane też z tymi powierzchniami handlowymi i co kwartał publikujemy dane w raportach. Jeżeli chodzi o to takie podstawowe pytanie, czy centra handlowe są nam potrzebne i czy ich jest za dużo, czy za mało. Polska ogólnie ma bardzo duże nasycenie względem innych miast europejskich, jeżeli chodzi o centra handlowe, ale dzisiaj faktycznie poprzez, tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez zmiany nawyków konsumpcyjnych, inny jest powód odwiedzenia dzisiaj galerii handlowej, czy w ogóle sklepu, niż było to jeszcze jakiś czas temu. Dzisiaj bardziej do centrów handlowych przychodzimy po doznania, po spotkać się, niż stricte po same zakupy. Dzisiaj możemy kupić sobie przez internet i faktycznie te galerie, które są w tym trendzie i rozumieją te zjawiska i umieją się dostosować, umieją się przebudować, będą mogły funkcjonować. Te przykłady, które tutaj były podane, centrów handlowych, które sobie nie poradziły, no to są właśnie takie, które nie nadążają za rynkiem. Oczywiście gro starszych galerii, które mają już inną catchment area, czyli takie miejsce, gdzie dużo ludzi przychodzi i nie mają odpowiednich obrotów. Przy tak dużych kosztach też właśnie znowu powiem, energetycznych, nie dają sobie rady na rynku i niestety właściciele zastanawiają się, czy nie zmienić funkcji. Dzisiaj w Trójmieście też jest kilka takich procesów, kilku lokalizacji, kilku galerii, które najprawdopodobniej zmienią funkcję i będą tam albo funkcje mieszkaniowe, albo ten resi for rent, czyli takie mieszkania pod wynajem. Niemniej świat idzie dzisiaj w kierunku projektów wielofunkcyjnych i wydaje nam się, że filozofia miasta pięciominutowego, to znaczy takiego, gdzie jesteśmy w stanie bez samochodu łączyć wszystkie funkcje, to znaczy mieszkaniową, sprzedażową, pójść do pracy, mieć biura.
Kulturalną.
Wypoczynek jest trendem, którego już nie zatrzymamy. My dzisiaj chcemy żyć w Europie właśnie w takich ośrodkach tak zwanych pięciu minut, że mamy wszystko pod ręką. I projekty wielofunkcyjne dzisiaj będą się rozwijały na rzecz takich tradycyjnych centrów handlowych. Jeżeli popatrzymy też na państwa starej Europy, ostatnio byłem w Monachium, to faktycznie, no tam są jeszcze cały czas też high streety, czyli te wszystkie marki są i sklepy są na ulicach, gdzie możemy sobie robić zakupy. To Polska stała się takim dominantem, jeżeli chodzi o te wielkie powierzchnie, co bardzo mocno zabiło też lokalny handel.
Mi pozostaje tylko uzupełnić te takie moje przemyślenia, które mam po wypowiedzi pana dyrektora, który poruszył w zasadzie najistotniejsze wątki, które pani redaktor nam tutaj, rozpoczynając naszą dyskusję, podała. A propos tego przeobrażenia się miast, to tylko wspomnę ulicę Świętojańską w Gdyni, która była przed laty uosobieniem takiego czegoś innego, spojrzenia na świat. To tam robiliśmy zakupy, tam spacerowaliśmy i tam się cieszyliśmy, a teraz możemy zobaczyć, jak bardzo to się zmieniło, kiedy powstały centra handlowe. A druga taka myśl, która mi przyszła po wypowiedzi pana dyrektora, to jest taka, że my musimy trochę też patrzeć na nasze dzieci i w którym kierunku one idą w swoim takim rozwoju i w funkcjonowaniu na świecie. I na pewno już wiemy, że to pokolenie 20-latków kupuje w internecie, że niechętnie właśnie wychodzi na zakupy w ogóle, natomiast na pewno chętnie wychodzi. To jest chyba tylko taki mit, że ci nastolatkowie i dwudziestolatkowie siedzą tylko w domach i przed komputerami. Oni też chcą wychodzić.
Pandemia ich teraz wygoniła.
Tak, i to chyba można zauważyć. I to, co powiedział pan dyrektor, czyli te centra handlowe, miejsca, gdzie skupiają się ludzie, muszą być trochę atrakcyjniejsze niż tylko zakupy. I to się zdecydowanie staje.
Dzisiaj faktycznie, znaczy młodzi ludzie nie są tak konsumpcyjnie nastawieni, jak jeszcze to pokolenie tych milenialsów 80. lata, gdzie musieliśmy wszystko zdobywać, udowodnić, mieć nowe samochody, co chwilę wymieniać. Dzisiaj nawet ta filozofia zero waste, nic nie marnujmy, rzeczy z odzysku, chyba jest bardzo bliska młodemu pokoleniu. I to świetnie, bo zaczynamy dbać o środowisko, zaczynamy też doceniać, co w życiu jest ważne, ale faktycznie dzisiaj szukamy miejsc, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy przyjść, dotknąć produkt, odczuć, mieć doznania, a zakupy możemy robić dzisiaj zewsząd. Technologia jest na tyle już ujarzmiona, że daje nam możliwości robienia zakupów zewsząd i to delivery jest tak szybkie, że nie stanowi problemu, już nie mówię, że można oddać ten produkt dzisiaj, więc naprawdę zupełnie w innych czasach żyjemy.
Choć mojemu pokoleniu trudno się jest pogodzić z taką ideą, bo jeśli mam sobie wyobrazić stok narciarski w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie zakładam narty i zjeżdżam na kilkunastu metrach, ma być to trochę substytutem
tego... Ale tutaj to w Dubaju akurat, więc tam pewnie na zewnątrz byłoby ciężko.
Więc ja jednak mam taki sentyment do tego,
ale rozumiem, że tak samo właśnie jak tutaj dyrektor Kasprzak, ja chyba tak samo po krawat, po koszulę wolimy chyba pójść jednak fizycznie sobie przymierzyć, jednak tak, jesteśmy gdzieś też konserwatywni w tym.
Dokładnie, ale więc to jest kwestia też pokoleń. Na pewno się zmieni to, bo wszystko się zmienia. Zmienia się człowiek w ogóle. Internet jak bardzo zmienił człowieka. Zupełnie, myślę, że to jest wynalazek jeden z największych w ogóle w historii ludzkości, który aż ma tak ogromny wpływ na zmianę człowieka. I jeśli zmienia się człowiek, to zmieniają się jego upodobania, zmieniają się jego przyzwyczajenia, zmienia się w ogóle całe jego funkcjonowanie i biznes, ten, który również reprezentuje pan dyrektor, musi się do tego dostosować. I on się dosyć dobrze dostosowuje. Myślę o centrach handlowych, bo to pani redaktor powiedziała, że nawet będą burzone i budowane też na przykład funkcje mieszkaniowe. Pan dyrektor też o tym wspominał. To znaczy, że tak naprawdę ci, którzy tym zarządzają, są świadomi posiadania tej ziemi, są świadomi też zmiany kierunków i potrafią się do tego dostosować.
Tu jest jeden ważny wątek właśnie, który pani redaktor Wysocka na początku skomentowała, mianowicie ile było transakcji inwestmentowych, to znaczy zakupów transakcji na tych centrach handlowych. I jeżeli w ostatnim czasie bardzo mocno widzimy w Europie, można powiedzieć, wyhamowanie rynku inwestycyjnego, to znaczy fundusze nabrały wody w usta i czekają, co się wydarzy, ze względu też na inflację, na stopy procentowe dzisiaj. Faktycznie jest bardzo mało transakcji, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe, o w ogóle nieruchomości komercyjne. I dzisiaj centra handlowe stają się takim produktem opportunity, ale dlatego właśnie, że jest gro bardzo dobrych lokalizacji, które w perspektywie najbliższych lat mogą zmienić funkcję pod coś innego i na tym będzie można coś zyskać, coś ugrać. I tutaj faktycznie, jeżeli widzimy w biurach, można powiedzieć, zastój transakcji, no to w centrach handlowe dzisiaj są tym produktem, który jest chętniej kupowany i tak samo centra logistyczne. I to są dwie kategorie tych nieruchomości komercyjnych, które doskonale się bronią. Jeżeli chodzi o mieszkania, takie można powiedzieć większe zakupy, fundusze inwestycyjne, bo kupują głównie te produkty takie właśnie pod wynajem, resi for rent, no to trochę jest jak z tym Yeti. Wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział, czyli jakby się dużo mówi, że to jest świetny produkt, ale właściwie fundusze dzisiaj też tak jeszcze
powoli
się mocno zastanawiają.
Powoli się wycofują z tego, co czytałam ostatnio. No i panowie, na koniec, bo czas nam się powoli kończy, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 7485 zł i 12 groszy, co oznacza wzrost o 10,4% rok do roku. W czerwcu był to wzrost o prawie 12% rok do roku. No ale 10,4% to nadal spory wzrost płac. Czy utrzyma się w kolejnych miesiącach? No i jak zachowają się Polacy, no, którzy zarobią więcej, bo nie wszyscy zarabiają więcej.
To jest oczywiście uszczelnione, to są dane GUS-owskie, więc one zarówno są z opóźnieniem, no ale
dotyczą firm dużych.
Dla mnie najistotniejsze jest, żeby to jednak zestawić ze wskaźnikiem inflacyjnym, bo możemy mówić, jakie to są duże wzrosty wynagrodzeń, ale przy tak wysokiej inflacji i dynamice to faktycznie, no niestety tego nie będziemy odczuwać w naszych portfelach, bo cały czas tych pieniążków nam ubywa w naszych budżetach i to jest chyba większy problem niż radość z tego, że są podwyżki, bo one mają zasypać nasze problemy związane z drożyzną, która po prostu zaczyna gdzieś tam się pojawiać, a wynika ona z inflacji. No to nie chcę tutaj wchodzić już w dyskusję, co jest tego powodem, bo tych powodów jest na pewno multum, więc uważam, że dobrze, że są podwyżki, ale one mniej więcej się bilansują z inflacją. Tak naprawdę oczekiwania pewnie społeczne są jeszcze większe. Konsumpcjonizm zawsze, jeżeli jest podwyżka, jest wysoka inflacja, jest wyższy i to nakręca znowu inflację, więc tutaj by trzeba było się zastanowić, co dalej z tym fantem zrobić.
Nie ma łatwej odpowiedzi, tym bardziej, że w zasadzie cały świat zmaga się z tą sytuacją popandemiczną, inflacją, z tym problemem i próbą jego rozwiązania, o których mówił pan dyrektor. Oczywiście wiele zależy od siły nabywczej, na tyle, ile nas będzie stać, ale też od takiego najtrudniejszego zadania, które musimy sobie też trochę sami stawiać, czyli od naszego racjonalizmu w chęci posiadania i w tej możliwości posiadania. Wiem, że to jest najtrudniejsze, bo każdy chce mieć jak najwięcej i każdy chce móc mieć jak najwięcej, czyli korzystać z tego, co ma. Tak, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przejrzałem sobie na przykład dane a propos na ile kiedyś nas było stać, a na ile teraz jest nas stać. To za pensję podstawową średnią w 2015 roku mogliśmy kupić 315 litrów paliwa, benzyny, 95. Teraz możemy kupić ponad 500 litrów za średnią krajową. To też jest jakiś wskaźnik, który nam też trochę pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji.
I tu stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji w Orlenie, Błażej Kucharski, dyrektor w Colliers. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.